To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
Powraca jeden z bohaterów naszego podcastu, do którego wracamy, choć on tak naprawdę żegna się z polityką.
Można powiedzieć, drugi agent wpływów w Europie, pierwszy to nazwa zarezerwowana dla byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który ledwie skończył urzędowanie i przeniósł się do rosyjskiej spółki energetycznej. Już nie przypominamy, co budowała ta spółka. A teraz Peter Szijjártó.
Były minister spraw zagranicznych Węgier, o którym głośno było także przed wyborami, gdy wyszły na jaw jego połączenia telefoniczne z Ławrowem, gdy w usłużny sposób stawiał się do dyspozycji dla Kremla, chciał reprezentować także interesy i realizować interesy rosyjskie w Unii Europejskiej. Teraz będzie realizował interesy chińskie, bo znalazł pracę w dużym koncernie, który produkuje samochody elektryczne, w firmie BYD.
A pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ponoć Peter Szijjártó, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i był w rządzie, to zabiegał o dofinansowanie właśnie tej firmy.
O to oskarża go premier Peter Madziar. Mówi, że reprezentował interesy zagraniczne jeszcze jako minister, starając się o ogromne dotacje państwowe dla koncernu BYD. Właśnie wspominasz Gazprom, BYD, czy to się jakoś bardzo różni?
Prawda, te same systemy, te same sposoby postępowania, czyli agresor w przypadku Rosji, także wojskowy, ale gospodarczy. Chiny też przecież są zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Unia już sobie zdaje z tego sprawę, a my Państwu o tym już przecież opowiadaliśmy.
Tak, pozwalamy sobie tak wprost mówić o tej chińskiej gospodarce, no bo całe wyjaśnienie tego kontekstu w odcinku o Chinach, metody wykorzystujące dumpingowe ceny, które, no podobnie jak wcześniej stosował Gazprom, uzależnienie gospodarki od swoich dostaw, no tak jak i te chińskie samochody, no a potem, kiedy już się uzależni i wykończy ten lokalny przemysł, można przejść do innych praktyk, na przykład do szantażu.
I do przejmowania kolejnych spółek, firm, portów, to przecież takie typowe. Peter Szijjártó przemeblowuje swoje życie, a my o przemeblowywaniu i o remontach powiemy w Brukseli, jeżeli jest to szczęśliwe przejście od jednego tematu do drugiego.
No fantastyczne przejście, jedno z najlepszych chyba.
Szczyt Europy.
Taki wakacyjny, przedwakacyjny, trochę turystyczny odcinek, w którym na Brukselę spojrzymy jednak z innej perspektywy, z perspektywy wiecznych remontów.
Remontów w mieście i w unijnych instytucjach, a opowiedzą nam też o tym, o swoich wrażeniach, brukselscy korespondenci Magdalena Cedro z Polskiej Agencji Prasowej.
Ten betonowy placek jest gargantuiczny. Jego rozmiar rzeczywiście jest porażający. Zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych. W tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
Będziemy też rozmawiać z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego, Delphine Collard, bo Europarlament będzie przechodził remont.
The building as such was constructed at the
Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami.
A o tej lokalnej, samorządowej Brukseli opowie Jan Szczodrowski.
Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami. To powoduje olbrzymie opóźnienia, olbrzymie rozmycie odpowiedzialności.
Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
Nie będziemy dziś mówić, że Marine Le Pen jest ostatnią nadzieją Francji, a tak napisał w swoich mediach społecznościowych Elon Musk, który nawiązując do korzystnych wyników sondaży Marine Le Pen powiedział, że to ona jest tą ostatnią właśnie nadzieją dla tego kraju. Marine Le Pen oficjalnie rozpoczęła swoją czwartą kampanię prezydencką po tym, jak sąd apelacyjny zezwolił jej na start, pomimo uznania ją za winną defraudacji funduszy Parlamentu Europejskiego.
I nie powiemy też o reformie systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Komisja Europejska proponuje złagodzenie, część polskich postulatów uwzględniona. Nie będziemy o tym mówić szerzej, bo już wcześniej mówiliśmy w odcinku 62. Zgłębiliśmy cały system ETS, a pomagała nam w tym także korespondentka agencji Bloomberg Ewa Krukowska. Do odsłuchania zapraszamy.
Nie będziemy też opowiadać o demograficznych problemach Unii Europejskiej. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że populacja Unii Europejskiej osiągnie swój szczyt w roku 2029, czyli już niedługo, dochodząc maksymalnie do 450 milionów mieszkańców, a potem będzie systematycznie spadać do 398 milionów w roku 2100. Kluczowa statystyka, na którą zwraca Komisja Europejska, jest taka, że o ile w roku 64 urodziło się w Polsce niemal 7 milionów dzieci, to w roku 2024 tylko 3,5 miliona.
I nie będziemy też dziś mówić o tym, że unijny system graniczny, który miał być cyfrową rewolucją, poległ na bliźniaczkach. System, który od kwietnia zastępuje pieczątki w paszportach, skanami twarzy i odciskami palców, pomylił dwie identyczne siostry. Jedną z nich rumuńscy pogranicznicy podejrzewali o nielegalny pobyt w strefie Schengen, bo system przypisał jej podróż do Amsterdamu. Problem w tym, że w Amsterdamie była jej siostra. Kobieta miała inny paszport, inne imię i inne odciski palców, ale urzędnicy najwyraźniej zaufali przede wszystkim temu, że mają zdjęcie twarzy, połączyli to z datą urodzenia i obywatelstwem. Eksperci mówią o błędach systemu, złym wdrożeniu i niedostatecznym przeszkoleniu funkcjonariuszy, a Komisja Europejska tylko rozkłada ręce.
A widzisz, jak będzie się mniej rodzić ludzi w Europie, to problemów takich też będzie mniej.
To dopiero było przejście od jednego tematu do drugiego. Porównywalne z przemeblowaniem Petera Sierto.
Z Telemarkiem.
Szczyt Europy.
Dzień dobry Państwu, witamy w 79. odcinku naszego podcastu.
Odcinek w sumie nie wyjazdowy, ale wyjściowy, bo stoimy w samym centrum dzielnicy europejskiej na rondzie Szumana.
A te odgłosy to remont na rondzie Szumana, bo dzisiaj o Brukseli w remontach różnego rodzaju, bo nie tylko rondo w centrum dzielnicy europejskiej jest remontowane, ale też i unijne instytucje. I dzisiaj właśnie o rozkopanej, rozbudowywanej, remontowanej Brukseli.
Odcinek trochę turystyczny, trochę wakacyjny, ale nie wiem, czy zachęci Państwa do wizyty w tym mieście, czy jednak trochę zniechęci. Postaramy się jednak przedstawić argumenty i za, i przeciw Brukseli jako stolicy Unii Europejskiej.
A cała nasza rozmowa zaczyna się na rondzie Szumana, bo rondo Szumana wzbudza wielkie kontrowersje. Przebudowa tego ronda wzbudza wielkie kontrowersje. Miało być tak pięknie, miało być zmienione to rondo, miało być zieleń, miał być daszek, żeby się można było w lecie schronić, żeby można było się też w zimie schronić pod daszkiem, a mamy po prostu duże koło wylane betonem.
Takie prace formalnie ruszyły w listopadzie 2023 roku. Najpierw rozebrano to, co było tu wcześniej, no i to, co było wcześniej, to nie było jakoś bardzo atrakcyjne. Rzeczywiście to nie było piękne centrum europejskiej stolicy, no ale także zaplanowano ogromny budżet, 25 milionów euro, z czego około 20 milionów pochodzi z unijnego funduszu odbudowy. Więc to są także pieniądze Unii Europejskiej, tylko jak na razie no, nie do końca wyszło. Koszty wzrosły do około już 30, a niektóre źródła nawet podają 42 milionów euro, czyli dwukrotnie.
Powstał spór na linii rząd federalny, rządy regionalne. Rząd federalny nie dopłacił do tego remontu ronda Szumana, którego koszty wzrosły, więc rząd regionu stołecznego w Brukseli postanowił zwrócić się do Komisji Europejskiej o dofinansowanie. No i jaki list otrzymała Komisja Europejska od rządu federalnego?
To była taka trochę prośba, taka prośba błagalna, informacja, że właściwie budujemy plac dla Was, dla Unii Europejskiej, przed Waszymi oknami, między oknami Komisji Europejskiej a Rady Unii Europejskiej, no więc dorzućcie się do tego projektu. List taki trafił rzeczywiście do Komisji Europejskiej, ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Nie doczekał się dlatego, że list też nie spodobał się belgijskiemu premierowi.
Belgijski premier wprost napisał do Komisji Europejskiej, by ten list rządu regionu stołecznego Bruksela zignorowała, że to nie wypada tak prosić o pieniądze.
Premier Belgii Bart De Wever nazwał to publicznie hańbą, totalnym upokorzeniem, że stolica Europy żebrze o pieniądze na plac przed własnym domem. przed instytucjami Unii Europejskiej, ale ostatecznie sam premier nie dał więcej pieniędzy na tę kopułę. To miała być taka stalowa konstrukcja, mówisz o daszku, ale tam na górze miała być też trawa, pod spodem rzeczywiście miała być też, miało być miejsce dla ludzi, ławeczki, ale to miał być też taki symbol, nowy symbol tej dzielnicy europejskiej. No i ostatecznie w sierpniu 2025 roku konstruktor firma Belyris poinformowała, że rezygnuje z tej kopuły z powodu braku pieniędzy, no więc plac powstaje w tym momencie bez żadnego zadaszenia, co budzi wątpliwości i też ostatnio politycy w Brukseli zainteresowali się tą sprawą. Kilka tygodni temu, czy właściwie nawet kilka dni temu, bo jeszcze w lipcu, flamandzcy socjaliści uruchomili petycję żądającą realizacji projektu w całości wraz z kopułą.
Obstawiam, że część tych, co się podpisali pod petycją, to pracujący w unijnych instytucjach urzędnicy, bo tutaj tak naprawdę blisko Ronda Schumana to nie ma mieszkań. No tu są przede wszystkim unijne instytucje. My stoimy, mamy za sobą Rondo Schumana, po prawej stronie Komisję Europejską, po lewej Unijną Radę. Jak zejdziemy 5 minut w dół, no to zobaczymy instytucję kolejną, czyli Parlament Europejski. Aczkolwiek powoływanie się przez belgijskiego premiera na ten unijny wymiar całego placu spowodowało irytację w Komisji Europejskiej i w Unijnej Radzie, bo pamiętam, że kiedy umawiałam się na rozmowy o planowanych remontach, chociażby w Unijnej Radzie, mówię, że będziemy rozmawiać o Schumanie, o remontach w Radzie i w Parlamencie Europejskim, to od razu kilka osób mi powiedziało, z Schumanem nie mamy nic wspólnego.
No nikt się do tego nie przyznaje. Każdemu jest trochę głupio, jak to wygląda, choć to, że tu jest remont, jakiś remont i te hałasy dobiegające, te dźwięki remontu, to właściwie jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Mówi, że tu nie ma mieszkańców, no ja tu mieszkam zaraz obok, ale tak to naprawdę, ale rzeczywiście to widać wyraźnie w weekend.
Dalej.
Kiedy w weekend wszystko pustoszeje, widać tylko kilka osób, które może przychodzą sobie zrobić zdjęcia z flagami Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej, do czego Państwa oczywiście zachęcamy. W weekend tu jest spokojnie, cicho, wszyscy są w innym miejscu przy Grand Place, tam sobie robią zdjęcia.
Albo są w swoich stolicach, czyli w państwach członkowskich. Wszyscy eurokraci wyjechali, więc tutaj w dzielnicy europejskiej jest rzeczywiście pusto.
A wszyscy, to już podam tylko liczbę, to nawet ponad 50 tysięcy osób. Taką liczbę, jeśli chodzi o miejsca pracy, znajdziemy w statystykach. Tak zwana ta europejska bańka. Sama komisja to ponad 30 tysięcy osób. Do tego jeszcze pracownicy parlamentu, rady, no ale też my, dziennikarze, inne osoby tutaj związane. Liczy się także, że to nawet 1/4 gospodarczego obrotu regionu brukselskiego, dodajmy do tego usługi, hotele, a więc zysk dla Brukseli z tego, że są tutaj te instytucje, że jest tych no, kilkadziesiąt budynków związanych z Unią Europejską, jest jednak ogromny.
Powiemy dzisiaj właśnie też o remontach w unijnych instytucjach. Jako jedna jedyna pozostanie przez nas akurat w tym odcinku nieruszona Komisja Europejska. Zwykle krytykujemy ją za wszystko. Komisja Europejska, jej budynek został wyremontowany jakiś czas temu po wykryciu azbestu pod koniec lat 90. Te włókna azbestu zostały wykryte, opary przenosiły się do biur, w związku z czym ten Berlaymont, który my teraz przed sobą widzimy, okazały, został zamknięty i uruchomiony ponownie w 2004 roku, już nowocześnie wyremontowany.
No to nie jest tak, że zostawimy Komisję Europejską, to powiedzmy, że ten remont jednak Komisji Europejskiej, który miał trwać kilka lat, potrwał 13 lat, tak jak mówisz, kosztował ponad 1 miliard euro i tu też często jest podawana taka liczba, że trwał sam remont kilka razy więcej niż budowa tego budynku. Wtedy to wypłynął także taki dziennikarz, korespondent brytyjski, który pisał często o tych właśnie remontach Komisji Europejskiej.
No często kłamał, mowa o Borysie Johnsonie. Akurat ilekroć mógł, to w swoich korespondencjach kłamał na temat Unii Europejskiej.
To trochę przesadzał rzeczywiście, jako korespondent Daily Telegraph w Brukseli. Często pisał o tym, że Komisja Europejska wyleci w powietrze z tego azbestu. To już jest nie do uratowania. Kilka kontrolowanych wybuchów spowoduje, że Komisja zniknie z powierzchni ziemi. Te nagłówki się oczywiście ładnie sprzedawały, ale no nie były prawdziwe. Na budynek ciągle patrzymy, budynek ciągle jest przed nami. Z tym budynkiem związane jest jeszcze jedno określenie, słowo brukselizacja, brukselization, które dotyczy właśnie architektury i tego, jak monumentalne, ogromne biurowce zastąpiły no, tradycyjną zabudowę miejską. Przecież tutaj powstała nowa oś łącząca właśnie Stare Miasto z dzielnicą europejską, nie biorąc za bardzo pod uwagę tego, jak to miasto wyglądało jeszcze 60-70 lat temu, choć takie zdjęcia też Państwu polecam, w internecie można znaleźć, jak to miejsce, gdzie się znajdujemy, wyglądało jeszcze z tą tradycyjną zabudową w połowie poprzedniego wieku.
Aczkolwiek to hasło Bruxellization nie jest związane z Komisją Europejską przede wszystkim, tylko dotyczyło bardziej przebudowy tych pięknych kamienic, które tutaj były jeszcze przed wojną i po wojnie i one były zamieniane, niektóre zabytki, niektóre autorstwa słynnego architekta Horty były przemieniane. Chyba jedno takie piękne miejsce zostało zamienione w taki potężny gmach Ministerstwa Finansów. Jeżeli mówi się o Brukseli i problemach Brukseli, no to właśnie wskazuje się na to, że bez zupełnego pomyślunku niszczono wszystko to, co miało ładne.
Berlamont, ta nazwa, której używamy, mówiąc o Komisji Europejskiej, zresztą ten napis ciągle jest tutaj widoczny na tym budynku, to jest nazwa klasztoru, którym był tutaj sióstr Berlamont właśnie, więc na miejscu klasztoru powstał ten budynek, zastępując go nazwa jedynie pozostała. I jeszcze jedno ci powiem, jak nazwali się architekci tego budynku, to André i Jean Polak. Tak mieli na nazwisko. Czy byli związani z Polską, to nie do końca jest jasne. Ich dawni przodkowie z Polski rzeczywiście mogli pochodzić. Natomiast dlaczego mówię o tym nazwisku? Bo ono jest związane z jeszcze jednym miejscem. Ojciec architektów tego budynku zaprojektował Residence Palace, który jest zaraz obok, przy Radzie Europejskiej, do której zaraz się przeniesiemy. I zaprojektował także Atomium w Brukseli. Więc jeśli patrzysz na Atomium i na Berlamont, siedzibę Komisji Europejskiej, to tutaj znajdziesz połączenie, wspólne nazwiska architektów.
Połączenie architektów, bo budowla niekoniecznie. Dosyć dużo miejsca poświęciliśmy Komisji Europejskiej, jak na budynek, który akurat nie jest teraz w remoncie, ale Komisja Europejska jest po naszej prawej, po naszej lewej, dwa budynki Unijnej Rady. Jeden nowoczesny, Europa, oddany przed dekadą do użytku, panele fotowoltaiczne, ponad 600 na dachu, deszczówka zbierana, czyli opady deszczu od razu są wykorzystywane do spłukiwania na przykład wody w toaletach, fasada.
Ma symbolizować właśnie jedność Unii Europejskiej, więc to jest 3750 odzyskanych drewnianych ram okiennych z rozbiórek w całej Unii. To ma też pokazywać, że to nas łączy, bo właściwie no, w całej Europie okna wyglądały podobnie i na tyle podobnie, że można z nich było złożyć jedną fasadę tego wspólnego budynku, gdzie gromadzi się na szczytach Unii Europejskiej 27 w tym momencie liderów.
I rzeczywiście jak tak patrzymy teraz na ten budynek, to widać tę ramę, czyli tę fasadę Europy. W środku jest jajo, nazywane jajo Rompuya, bo jeszcze kiedy był pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej, to ten budynek miał być oddany do użytku, został oddany trochę później, 2016.
Czyli już za Donalda Tuska, więc często pojawia się też nazwa jajo Tuska lub po prostu kosmiczne jajo, takie space egg, też często w prasie anglojęzycznej.
I to jest taka latarnia tutaj w tej dzielnicy europejskiej. Wszyscy ją widzą, bo ona zresztą to jajo świeci wieczorami, jest podświetlane. Wszystko jest tam nowoczesne w środku budynku. To jest też miejsce, gdzie na szczytach spotykają się europejscy przywódcy. To jest także miejsce, gdzie spotykają się ministrowie. Natomiast obok stoi budynek Justus Lipsius z lat 90., z połowy lat 90., przestarzały, już nie jest energooszczędny, jest w nim zimą zimno, latem koszmarnie gorąco, bo nie ma klimatyzacji, są myszy, jest przeciekający dach, tego sami doświadczyliśmy podczas ostatniego unijnego szczytu, kiedy siedzieliśmy w atrium, była potworna ulewa i koledzy z Włoch musieli uciekać, bo akurat na ich stół padały strugi deszczu z przeciekającego dachu. I teraz zapadła decyzja, że należałoby to wyremontować.
Bo tak jak wspominamy Państwu, w tej latarni, w tym jaju gromadzą się zawsze unijni liderzy, tak my, dziennikarze, ale też obsługa, inni dyplomaci, osoby pracujące przy tych szczytach są w tym budynku obok, w budynku starszym. Czy Ty pamiętasz jeszcze, że to nie był do końca zadaszony budynek, tylko że to było otwarte wejście, to atrium, że to centrum prasowe, gdzie teraz są te stoły na szczytach, to kiedyś było
normalne wejście, to jeszcze było wtedy, kiedy nie było tak wielu korespondentów. Ja pamiętam 2005 rok, tutaj była przestrzeń i rzeczywiście dachu nie było i stoły na szczyty nie były tutaj ustawiane, tylko były w takich małych salkach. Potem to się wszystko rozrosło, tak jak i liczba korespondentów w Brukseli się zwiększyła. I już czas najwyższy, żeby ten budynek wyremontować.
No tylko pewnie skoro trzeba wydać znowu duże pieniądze, znowu pojawią się pytania, kto za to ma zapłacić. To już nie jest kwestia Brukseli i miasta, to nie jest publiczny plac, to jest budynek Unii Europejskiej, więc przydałoby się, aby to kraje się na to zrzuciły.
Unijna Rada mówi, że pieniędzy nie ma, więc poprosiła państwa członkowskie, żeby się dołożyły. No i pojawił się problem na jednym z ostatnich szczytów. Premier Włoch, Giorgia Meloni, nie wiadomo akurat dlaczego podjęła ten temat, ale usłyszała, że jest taki problem z finansowaniem i zażyczyła sobie dokładny wykaz kosztów tego remontu, no bo w ciemno nie będzie płacić. A jeżeli przyjąć, że koszt remontu Unijnej Rady można by było włożyć gdzieś tam do zakładki unijnego budżetu obecnie negocjowanego, no to może zanim się państwa członkowskie na to zgodzą, będą chciały zobaczyć, jak duże będą to koszty.
Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Gdy będzie, z pewnością będziemy państwu także mówić, jak wygląda sprawa, która no, dotyczy głównie nas także, pracujących w tym budynku dziennikarzy.
I to zarówno jeśli chodzi o naszą pracę w budynku Unijnej Rady, jak i już to, co widzimy na zewnątrz. Bo przemierzamy tutaj kilometry przez dzielnicę europejską, Rondo Schumana, to jest zazwyczaj nasz punkt obserwacyjny. Tutaj się spotykamy, tutaj się rozstajemy po jakichś konferencjach, no i tutaj też spotkaliśmy korespondentkę Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli, Magdalenę Cedro, która ma swoje przemyślenia na temat remontowanego Ronda Schumana.
Tego na zdjęciach nie widać, ale rzeczywiście ten betonowy placek jest gargantuiczny i to jego rozmiar rzeczywiście jest porażający, zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
Ale pamiętasz, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym remontem? No to na środku też był jakiś taki zakurzony placyk otoczony jakimś kwiatkiem, grządką, tam właściwie też się nic nie działo, nikt tam nie siedział, nie przesiadywał, jakaś jedna połamana ławeczka. To też nie wyglądało dobrze.
Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Brukseli, to był 2014 rok. Na placu Schumana był remont. 10 lat później, gdy przyjechałam tutaj na stałe, żeby zostać korespondentką, dalej tutaj trwał remont. Rzeczywiście ten plac wcześniej nie wyglądał dobrze, natomiast Bruksela obiecała, że to zmieni, że stanie na wysokości zadania jako stolica Zjednoczonej Europy i wyłoniła w konkursie projekt, który zrealizowano za grube miliony. W związku z tym oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż to, co wyszło w efekcie końcowym.
No a wyszło jak wyszło. Jest rzeczywiście rondo wylane betonem i już są prześmiewcze memy wysyłane wśród korespondentów z lotu ptaka Rondo Schumana, a na nim duże jajko sadzone, że na tej patelni rozgrzanej można tylko jajka usmażyć.
To jest mem, który pojawia się także w Polsce. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście dałoby się to jajko usmażyć.
Któregoś dnia możemy sprawdzić. Teraz rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa. Jest około 30 stopni chyba. Ile jest dzisiaj dokładnie w Brukseli? 28-29. No to sprawdzimy, jak będzie powyżej 30, bo takie fale upałów też przed nami. Ale pamiętacie, jak tu było zimą z kolei, gdy trzeba było chodzić takim labiryntem po deskach, nad kałużami, właściwie suchą nogą, nie można było przejść z komisji do rady. Wtedy też tłumaczono, albo niektórzy tak podejrzewali, że to specjalnie tutaj też taki labirynt dla tych urzędników, aby oni zwrócili uwagę, że może jednak trzeba dorzucić trochę pieniędzy.
To jest wierzchołek Góry Lodowej, to co powstało tutaj, ten betonowy placek, bo problemów jest więcej i nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy, bo na przykład aleja drzew, która przebiegała tuż przed polską ambasadą, została wycięta z niewiadomych powodów, bo tłumaczy się, że plac dało się wylać tylko betonem, ponieważ pod znajduje się tunel.
To jest ta ulica, która dobiega do Ronda Schumana i po drodze to jest taki wjazd do Brukseli, jeden z, i właśnie mijając polską ambasadę przy Unii Europejskiej można dojechać do Ronda Schumana.
I te drzewa stamtąd znikły. Dzisiaj również jest tam wylany beton, praży, zawiewa, kiedy przycina deszcz w Brukseli, bo to jest ta pogoda, która w Brukseli dominuje. No i jeszcze jest jeden problem z tym placem. Nie ma tu autobusu, nie powrócił autobus, który dowoził eurokratów, urzędników, osoby wizytujące unijną stolicę do lotniska i tutaj ciężko wytłumaczyć to brakiem pieniędzy, tylko należy po prostu wskazać na nieudolność tych, którzy realizowali ten projekt.
Czepiasz się tej komunikacji, a przecież stoisz obok wejścia do stacji metra. No to co, nie wystarczy ci to metro? Właśnie ktoś wchodzi, wjeżdża windą.
Stoimy przy linii metra, która rzeczywiście działa, jest bardzo dobra. Natomiast w pozostałej części miasta, transport publiczny naprawdę kuleje. Jest to chyba stolica państwa Unii Europejskiej, gdzie transport publiczny jest w zasadzie najgorszy. Mówimy o mieście, które ma 1 000 000 mieszkańców, czyli to jest 1/3 Warszawy i naprawdę ułamek Paryża czy Amsterdamu. Stolic, które znajdują się tak naprawdę nieopodal, więc oczywiście my możemy teraz popadać w samozadowolenie, myśląc o tym, jak świetnie rozwija się transport publiczny w polskich miastach. Natomiast tak naprawdę Bruksela jest bardzo wyjątkowa, jak spojrzy się właśnie na te miasta, które znajdują się w sąsiednich krajach. No i przede wszystkim francuskie miasta, już pomijając Paryż, ale francuskie miasta są naprawdę bardzo nowoczesne, zadbane, czyste, więc tutaj no, rzeczywiście Bruksela jest na tej mapie miast europejskich bardzo dużym wyjątkiem.
Co do transportu, metro jest, metrem na lotnisko się nie dojedzie. Rozumiem ten argument, ale tutaj w dół, jak przejdziemy tak 10 minut, to jest informacja, że te autobusy przekierowane zostały z ronda Szumana na dół. Rozumiem, że unijny urzędnik sobie tych 10 minut przejść nie może. To jest jakiś problem?
Oczywiście ja zachęcam wszystkich do chodzenia, ale z myślą o autobusie, o przywróceniu go, tego kluczowego autobusu na lotnisko, powstawał ten projekt. I to, że się nie udało, no to jest jednak argument, na który no, nie świadczy dobrze o mieście Bruksela, które realizowało tę przebudowę.
No dobra, broń w tym zakresie nie będę, bo tu rzeczywiście jest inny problem z oznaczeniem w tym mieście. Jak ktoś przyjeżdża, przylatuje do Brukseli, to w porównaniu do innych miast, do innych dworców na przykład, no trudno się jednak połapać, gdzie, jak dojechać. I także tutaj, jak mówisz o tym autobusie przeniesionym, trudno znaleźć oznaczenie, gdzie ten autobus rzeczywiście jest. I kilka osób tutaj czasem też pyta, jak trafić do tych przeniesionych autobusów. To fakt, remont miał trwać chwilę, trwa już 3. rok. Końca nie widać, to tymczasowe wszystkie rozwiązania rzeczywiście są już od kilku lat w tym miejscu. Powiedz tylko, bo jak słyszę, no świetnie ci się mieszka w Brukseli, prawda? Za co lubisz to miasto?
Lubię to miasto w zasadzie za ludzi. Za ludzi nie tylko przyjezdnych, ale tych także, którzy się tutaj urodzili, ich jest niedużo, ale rzeczywiście można do nich dotrzeć. Jest nieprawdopodobna różnorodność w tym mieście. Człowiek naprawdę może się poczuć częścią takiej szerszej europejskiej rodziny i to jest naprawdę wspaniałe. Plus, no, jako dziennikarze mamy tutaj naprawdę Eldorado, ponieważ mamy dostęp do wszystkich instytucji unijnych, do decydentów, ale też do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. W związku z tym chyba nie ma ciekawszego miejsca do pracy w Europie dla dziennikarza newsowego.
Wspominasz ludzi, też masz takie wrażenie, że jak idziesz do lokalnego sklepu, to ludzie mają na wszystko czas, rozmawiają sobie ze sprzedawcami, wymieniają się informacjami, opowiadają sobie, co się stało wczoraj, co dla mnie, kiedy ja wpadam do sklepu i się akurat spieszę, jest katorgą, ale rozumiem, że to jest coś takiego w tych Belgach, że oni tutaj mają na wszystko czas.
I oczywiście walczą o to, żeby tak pozostało. Tutaj strajkują regularnie transport publiczny, poczta. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby ktoś nie strajkował, no bo rzeczywiście ludzie są przywiązani do swojego życia w takim powolnym tempie i dla nas dziennikarzy no to jest tym bardziej uderzające, zwłaszcza jeżeli się przyjedzie z Warszawy, gdzie no ten pęd za lepszym życiem nadal czuć i ta nieprawdopodobna dynamika, którą oczywiście ja też lubię.
To jeszcze jedno porównanie z Warszawą. Zapytam cię, skoro mieszkałaś i w Warszawie, i w Brukseli, ale też po prostu w Polsce, w polskich miastach. Dobrze wiemy, kto jest burmistrzem, prezydentem. Wiemy, na kogo narzekać. Wiemy, kto odpowiada za ten autobus, który nie przyjechał, za tę dziurę w ziemi, za ten remont trwający zbyt długo, a tutaj właściwie Belgowie to się tym przejmują. Myślę, że któryś Belg, albo czy spotkałaś takiego Belga, któremu było na przykład głupio, o nie, tak rozkopana jest ta dzielnica europejska, przyjeżdżają liderzy z całego świata i chodzą po kałużach. Myślę, że w Polsce byłby to wielki skandal i bardzo szybko trzeba byłoby wszystkie chodniki naprawić, bo tam przyjechali liderzy z całego świata. A tutaj ktoś się tym przejmuje?
To prawda, i też warszawiacy mają, mieszkałam tam 16 lat, więc wiem i pamiętam, oni mają nieprawdopodobny sposób. Wydawało mi się, że tak jest wszędzie i że to jest właśnie europeizacja Warszawy, że mieszkańcy bardzo potrafią walczyć o swoje potrzeby, o to, żeby władze miast, czy to jeżeli chodzi o transport publiczny, komunikację, też kwestie czystości, zieleni w mieście, potrafią rzeczywiście o to zadbać. Natomiast tutaj nie ma takich, nie ma możliwości, nawet w zasadzie nie wiadomo gdzie szukać takich stowarzyszeń mieszkańców, którzy wspólnie naciskaliby na władzę po to, żeby coś się tutaj udało zmienić. Rzeczywiście spotkałam Belga, któremu jest wstyd za to, ale no rozwiązanie ten belk ma jedno, wyprowadzić się stąd.
Mam nadzieję, że nas do tego nie zachęca. Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej na spacer po tej dzielnicy europejskiej, aby oprowadzić także Państwa po tych budynkach dookoła. Rozmawiając z Magdą, schowaliśmy się trochę w cieniu, jaki rzuca tutaj na plac budynek Rady Unii Europejskiej, ten Justus Lipsus, który czeka ciągle na remont, ale zaraz obok, no rzeczywiście patelnia nagrzana, rozgrzana. Tam nawet byśmy nie chcieli usiąść w tej temperaturze. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, no to ostatnio też był problem i w Komisji Europejskiej. Problem właśnie z klimatyzacją.
Bo przez kilkanaście dni były tutaj nieznośne upały, sięgające 35, 6, 7, 8, 9 stopni Celsjusza i lodu zaczęło brakować. Tego lodu, który chłodzi Komisję Europejską.
No, to już mówisz o jakichś aspektach technicznych, które nawet nie będę wchodził, bo ja do końca nie wiem, jak ten klimatyzator w piwnicach Komisji Europejskiej ma działać. To są wyjaśnienia, które poznaliśmy później.
Acz to istotne, bo w pewnym momencie klimatyzacja przestała działać.
No i to była ta, powiedzmy, taka afera na miarę bańki brukselskiej, kiedy pojawił się komunikat, że klimatyzacja w piątek zostanie wyłączona od pierwszego do siódmego piętra. Dlaczego to afera i dlaczego to istotne? No bo akurat komisarze swoje gabinety mają od ósmego piętra w górę.
I okazało się, że komisarze mogą siedzieć w klimatyzowanych pokojach, ale urzędnicy niższego szczebla, czyli od komisarza w dół, muszą się po prostu smażyć i od razu pojawiły się też komentarze, porównanie z Orwellem, że są zwierzęta równe i równiejsze.
Są równi i równiejsi, ale od razu Komisja Europejska zaczęła tłumaczyć, że to problem przede wszystkim komunikacyjny, bo decyzja była na poziomie technicznym. Chodziło o to, że ciepło idące do góry wymaga tego, aby wyłączyć piętra dolne, tak aby przez weekend ta cała klimatyzacja mogła nieco odpocząć i w poniedziałek już ruszyła pełną parą. No i rzeczywiście tych spotkań na piętrach niższych było mniej, a komisarze byli w gabinetach, no ale to już odkręcanie tej historii, która rozeszła się bardzo mocno także po mediach społecznościowych, pokazując z jednej strony no nierówne traktowanie w Komisji Europejskiej, a z drugiej strony jak Komisja Europejska podchodzi do tych swoich głoszonych przez siebie także zielonych ideałów.
No i po tej aferze jeden z komisarzy, który odpowiada za zarządzanie budynkiem, zarządzanie ludźmi, kwestie finansowe, wysłał mail do osób, które wyłączyły tę klimatyzację od pierwszego piętra do siódmego, żeby w przyszłości, jak będzie problem z klimatyzacją, wyłączali wszystkie piętra.
Mijamy już teraz zarówno budynek Rady Europejskiej, to kosmiczne jajo, minęliśmy także Residence Palace, który jest wklejony nieco obok. Schodzimy niżej, bo za chwilę porozmawiamy także z Tomkiem Bieleckim, korespondentem Polityki Insight, którego chcemy zapytać o to zderzenie ideałów głoszonych przez Komisję Europejską, jeśli chodzi właśnie o kwestie klimatyczne i Zielonego Ładu, a tym, co widzimy przed budynkami Komisji, czyli ta nagrzana latem patelnia.
Odeszliśmy troszkę od tego miejsca, w ciągłym remoncie już teraz jest trochę ciszej. Pytamy Tomka Bieleckiego z Polityki Insight, brukselskiego korespondenta, o wrażenia, o opinie na temat tego remontu Schumana, no, który wzbudza kontrowersje.
Przyznaję, że z dystansem podchodzę do tych wszystkich dyskusji, które w normalnych warunkach byłyby dyskusjami na stronę intranetową w jakiejś firmie czy korporacji. Natomiast z racji tego, że to jest Komisja Europejska, to nagle urasta to wręcz w oczach pracowników Komisji, instytucji do problemu unijnego i do symbolu, czym jest Unia i tak dalej. Myślę, że dużo jest w tym przesady. W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych i to, że nie ma cienia, żeby się przespacerować na Schumanie, a można się przespacerować 300 metrów dalej w parku dużym, jak na środek miasta, to jest w porządku. Więc uważam, że to jest problem sztuczny. Oczywiście wiem o tym, że inaczej ten plac miał wyglądać, że zabrakło pieniędzy z belgijskiego KPO na daszek i to bardzo doskwiera tam spacerującym przez półtorej minuty przez ten plac się idzie. No, jako taki temat przedwakacyjny. Przed wyjazdem do krajów śródziemnomorskich, gdzie w tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń, pomimo słońca. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
Twoje włoskie doświadczenie tutaj przebija. Rozumiem, że we Włoszech nikt by w życiu się nie przejmował, że przed jakąś instytucją, do której przyjechał światowy lider, premier, prezydent, coś jest rozkopane, jest jakaś kałuża albo coś nie do końca wyszło. To takie, rozumiem, południowe podejście. Jest kałuża, jest dziura? No jest, trudno.
Kałuża i dziura jest, jak kiedy jest remont. A to, że nie ma daszku.
Czyli cały
najbardziej
czas.
Znany plac, jak myślę, w Polsce śródziemnomorski, który co tydzień wciąż ogląda się w polskich telewizjach, plac Świętego Piotra, czy on ma w środku łąkę, jest placem typowym, standardowym, tak jak projektowano i myślę, że to jest w porządku. Oczywiście wiem, że remonty się przedłużają w Brukseli, że to jest kłopotliwe, ale no bez przesady.
A jak ty podchodzisz do tych komentarzy, że to wszystko, co się dzieje z tym rondem Szumanem, to takie typowo brukselskie, a właściwie belgijskie, że zawsze jest gdzieś problem, coś tu zabrakło, coś się nie dokończyło, coś się przedłuża, nie jest tak, jakby się chciało.
Nie jestem tu może obiektywny, bo ja lubię Brukselę, lubię Belgię. Owszem, są gdzieś tam dziury, jest to kraj z jednym z najwyższych PKB na głowę w Unii Europejskiej. Ze służbą zdrowia, pomimo dziur może na ulicach w pierwszej chyba czwórce rankingów w Unii Europejskiej, więc naprawdę no, zachowajmy hierarchię problemów.
Sam mieszkasz na ulicy, gdzie też jest remont już nie wiem od ilu lat, bo wjechać tu nawet nie można. Postawili ci dźwig na początku tej ulicy. Obok twojego domu stoimy też przed jakimś rusztowaniem, który pewnie jak już postawili, to chwilę postoi.
Nie, postawili 3 dni temu.
I chwilę postoi. Tak, ostatnio go tu jeszcze nie było.
A rusztowanie stoi tam, dlatego że Parlament Europejski chyba buduje swój dodatkowy budynek. Tak, jak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś tu mnoży problemy w tej okolicy, to rozbudowujące się instytucje unijne.
No i o te instytucje właśnie pytamy. Czy te instytucje też nie powinny jednak bardziej zadbać? No mówisz, można się przejść parkiem 300 metrów dalej, 10 minut w drugą stronę, no, ale jak ktoś przyjedzie do komisji, do rady, no to nie będzie chodził po innych parkach, będzie chodził tylko po tym placu albo przejdzie z jednego budynku do drugiego, no to to chyba jakoś powinno wyglądać. Nie masz wrażenia, że to jednak trwa już 5., 10. rok, tam ciągle jest rozkopane?
No chyba nie aż tak długo.
Najpierw budowali Europę, potem rozbudowywali tunel, potem teraz zaczęli budować
plac.
Nie,
znaczy teraz mogę uderzać takie przekorne tony, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża na jeden dzień, no to siedzi w biurze. Jeśli przyjeżdża na dłużej, to wystarczy
do...
Nie, i do parku, do Saint-Quentin-er, parku wystarczy pójść o 7-8 rano, ci wszyscy goście biegają. Również ci, którzy przylatują z Polski na 2-3 dniowe jakieś tam prace w grupach roboczych i tak dalej, więc znają Brukselę, więc to naprawdę to w mediach społecznościowych ta patelnia Szumana wygląda tak przerażająco. Trochę tam, wiadomo, obiektywy to zakrzywiają, powiększają, ale rzeczywistość jest fajniej.
Mieszka ci się dobrze w Brukseli. Lubisz,
ale
lubisz Brukselę, Belgię za co?
Przeprowadziłem się do Belgii i Brukseli z 8-miesięczną przerwą lata temu z Moskwy. I jak zacząłem doceniać, że to znacznie mniejsze miasto, Belgowie, ci Belgowie, których tak niełatwo spotkać jest w tej okolicy, tak bardzo imigracyjno-eurokratyczno-urzędniczej, brak im takiego napuszenia. Mam wrażenie, że doceniają to, że te instytucje unijne mogą nam ponarzekać, że te remonty albo że właśnie budują kolejne wieżowce, ale doceniają to, że jaki to jest jednak duży stymulus finansowy dla Brukseli i Belgii. Po prostu taki niewielki, przyjazny kraj.
Życie spokojne w pewnym
tak,
sensie.
Tak, a jak ktoś ma ochotę na niespokojne, 1,5 godziny do Paryża, 2 godziny do Londynu. Akurat ja tak często nie uciekam, ale jak ktoś pragnie wielkiego życia, to jest w zasięgu niemal ręki.
Czyli sięgnąłeś po ten argument, który też słyszałem często na początku, dlaczego Bruksela jest tak fajna, bo blisko z niej do innych stolic.
Tak, ale tak jak mówię, że ja akurat, no dobrze, przytaczam ten argument, ale nie ma takich też wielkich potrzeb, żeby...
Uciekać stąd.
Żeby uciekać stąd.
Ale to mogłeś od razu zaznaczyć, że nie porównujesz tego miasta do południowych miast, nie porównujesz do miast włoskich, porównujesz po swoim pobycie w Moskwie, więc wtedy może od razu inna perspektywa, kiedy przyjechałeś do Brukseli z takiego kraju i z takiego ogromnego miasta.
Tak, no z miasta, które tam według tych metodologii liczenia oprócz granic miasta, ale ile ludzi żyje tak naprawdę w aglomeracji, ma 16-18 milionów, czyli ma więcej niż 11-milionowa obecnie Belgia, 11-12-milionowa Belgia. to tylko uwypukla plusy czegoś, co jest znacznie mniejsze.
Te ogromne ulice takie, gdzie właściwie po jednej stronie stanąć, to po drugiej człowieka nie zobaczysz.
Tak, to co w architekturze miast było cenione, zresztą w bloku całym radzieckim, te szerokie ulice, ale też są na zachodzie były takie wzorce i nie widać, kto tam mieszka po drugiej stronie ulicy. A jednak takie miasto, klasyczne miasto, gdzie widać, a nawet można krzyknąć na ulicy, która jest 4 minuty pieszo od Parlamentu Europejskiego, tak unaoczniając, no to jest bardzo ludzkie.
To połączenie z ludźmi. Mówimy o twojej ulicy, bo stoimy przy twoich drzwiach, patrzymy na kamienicę obok i rzeczywiście można zupełnie zobaczyć przez to otwarte okno, co robi sąsiad.
Zapraszam do Brukseli.
Bardzo ci dziękujemy za twoją opowieść o Brukseli.
Szczyt Europy.
Po spotkaniu z Tomkiem Bieleckim przechodzimy już do Parlamentu Europejskiego, do tej ostatniej unijnej instytucji, którą czeka remont i którą pewnie czeka chaos.
A przechodzimy przez Esplanadę Solidarności. W jednym z odcinków o tych polskich akcentach w unijnych instytucjach opowiadaliśmy Państwu, że ten główny plac z kolei przed Parlamentem Europejskim ma nazwę bardzo mocno związaną z Polską.
A sam Parlament Europejski to kompleks kilku budynków, cały kompleks budowany od 1989 roku do 2004, ten pierwszy oddany do użytku w 1993 imienia Paula Henriego Spaka, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej, on właśnie będzie remontowany. Są jeszcze trzy inne budynki, Antala, Branta i Spinelliego.
Głównie się skrótami posługujemy, PHS, ASP. Czyli Spinelli, były włoski premier, ale nazwany też ten budynek jest kaprysem Boga, czy też caprice de Dieu, bo ma kształt jak taki serek pleśniowy, który jest bardzo popularny w belgijskich, we francuskich sklepach. Tak się właśnie nazywa, więc kaprys Boga nie dlatego, że ten budynek jest kaprysem Boga, ale dlatego, że przypomina serek pleśniowy, który ma właśnie taką nazwę.
A z kolei architekt, który miał zaledwie 26 lat, kiedy projektował ten budynek, mówił, że w takim obłym kształcie, bo to ma symbolizować jedno, nie bardzo wiedziałam, dlaczego takie okrągłe budowle mają symbolizować jedność, ale może to zamknięty krąg. Niemniej, Michel Bouquillon to właśnie architekt młody, który stworzył ten cały kompleks. To wchodzimy do środka.
Chodźmy, bo czeka nas rzeczniczka Parlamentu Europejskiego. Nie chcemy się spóźnić i ją też o te remonty będziemy zaraz pytać.
A tak swoją drogą, jak mówimy o architektach, to wiesz, o czym zapomnieliśmy? O Polakach, którzy stworzyli budynek unijnej rady, czyli Justus Lipsius. Że Ludwik Konior stworzył przecież Justusa Lipsiusa w ramach brukselskiego biura architektonicznego, ale razem z Jerzym Kowalem i Jerzym Czyżem. Więc tu jest też taki polski akcent.
Ustawiamy się na takim mostku, który łączy dwa główne budynki w Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To jest miejsce pracy dziennikarzy, gdzie zwykle tutaj także mogą Państwo nas zobaczyć. Na przykład takie kadry, które są w telewizji, często są właśnie z tego miejsca. A okazuje się, że ta przestrzeń już niedługo zostanie zamknięta. O to wszystko pytamy rzeczniczkę Parlamentu Europejskiego, Delphine Kolach.
Szczyt Europy.
What exactly? Jaki jest zakres prac i planowanego remontu w Parlamencie Europejskim? In the European
Parliament. Well, I think most of the works.
Większość prac to prace konserwacyjne. Najważniejszym zaplanowanym przedsięwzięciem jest renowacja bardzo charakterystycznego budynku Parlamentu Europejskiego. Jest to budynek o dużym znaczeniu symbolicznym. Widać go doskonale z drugiej strony parku. W najbliższych latach budynek ten zostanie więc poddany renowacji.
And what is the reason? Co stoi za tą decyzją? Jakiś problem jest na przykład z salą plenarną? For example, hemicycle. The building as such
was constructed at the. Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby go wyremontować i przekształcić w obiekt nowoczesny pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, a także bezpieczny, spełniający najnowsze normy. Bardzo ważne jest przy tym, abyśmy zachowali ogólny projekt architektoniczny oraz oczywiście funkcjonalność, ale dodali nowe elementy pod kątem nowych potrzeb, takich jak na przykład sale do trylogów. Wiadomo, jak ważne są to negocjacje. Chcemy, by spełnione zostały wszystkie normy środowiskowe, tak aby budynek był bezemisyjny i abyśmy na przykład w pełni wykorzystywali deszczówkę. Chcemy iść w tym kierunku.
Proszę więcej powiedzieć o harmonogramie tych prac, kiedy rozpocznie się remont, kiedy się zakończy, no i ile będzie kosztował, kto za to też zapłaci, parlament, Unia Europejska, czy może miasto?
European Union, the city.
Jeśli chodzi o harmonogram, to prace rozpoczną się na początku 2027 roku. Celem jest zakończenie renowacji sali plenarnej i jej uroczyste otwarcie w 2030 roku. Będzie to moment obchodów belgijskiego jubileuszu, dwustulecia państwa. Całkowite zakończenie prac planujemy do 2031 roku. A co do kosztów, to tak, wiąże się to z kosztami. Są one oczywiście niższe, aniżeli całkowita przebudowa albo wybudowanie nowego budynku. Renowacja ma być przemyślana, z zachowaniem odpowiedzialnego budżetu w ramach przyznanego limitu. Pula ta wynosi 455 milionów euro, z czego oczywiście największa część przeznaczona jest na prace budowlane, 350 milionów, na renowację oraz na koszty ogólne, takie jak ekspertyzy, koordynacja i zarządzanie placami budowy, to 105 milionów.
Mówi pani, że ta sala plenarna będzie zamknięta przez przynajmniej 3 lata. Czy to znaczy, że nie będzie tutaj już tych mini sesji plenarnych? Wszystkie prace przeniosą się do Strasburga?
Oczywiście zapewniona jest pełna ciągłość prac Europarlamentu. Tak więc ostatnie posiedzenie plenarne odbędzie się 27 stycznia. I wtedy też są zaplanowane uroczystości upamiętniające Holokaust. Następnie sala obrad zostanie zamknięta, by przeprowadzić renowację i dostosować ją do znacznie wyższych standardów, na przykład zgodnie z najnowszymi kryteriami dotyczącymi oświetlenia dziennego czy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem jest zachowanie wszystkich funkcji. Będziemy więc wykorzystywać pozostałe sale, w których teraz spotykają się komisje parlamentarne. Administracja zadba o to, by było to odpowiednio zorganizowane. Na pewno w Brukseli będą nadal się odbywać mini sesje plenarne.
Jak to wpłynie na pracę Parlamentu Europejskiego? Oprócz mini sesji plenarnych, w tym budynku jest wiele biur urzędników. Gdzie się przeniesie Parlament Europejski?
Ludzie będą musieli się przenieść. Zadbamy o to, byśmy mogli kontynuować naszą działalność, dostosowując się do tej nadzwyczajnej sytuacji. W tym budynku znajdują się głównie biura urzędników Parlamentu Europejskiego, a także biura niektórych grup politycznych i na przykład gabinet przewodniczącej. Wszyscy przeniosą się do pozostałych budynków z całego parlamentarnego kompleksu. Zostało to zorganizowane tak, aby zapewnić nam pełną ciągłość działania.
Wiele osób odwiedzających Brukselę też chętnie zwiedza Parlament Europejski. Skoro ta część będzie zamknięta w najbliższych latach, to co innego mogą zobaczyć turyści?
Chcemy zachować dostępność. Jesteśmy ważną instytucją i musimy dbać o tę przejrzystość. Dla zwiedzających ostatnie posiedzenie w sali plenarnej odbędzie się 27 stycznia, ale nadal będziemy zapraszać zwiedzających do pozostałych miejsc. No i nie zapominajmy, że mamy również nasze centrum dla zwiedzających, parlamentarium oraz Dom Historii Europejskiej, które są dostępne, otwarte i bezpłatne. Być może jest to propozycja na lato dla osób odwiedzających Brukselę. To są bardzo interesujące miejsca. Pozwalają zrozumieć, jak działa ta instytucja, czym zajmują się europosłowie, a także korzenie Unii Europejskiej.
No ale pamiętajmy, jesteśmy w Brukseli, w Belgii, czy to będzie więc pierwszy remont, który zakończy się w terminie i czy jest pani pewna, że rzeczywiście uda się wyrobić w czasie przed tą rocznicą w roku 2030?
W umowie są bardzo mocne zapisy dla wykonawców, które przewidują surowe kary w przypadku opóźnień, a także premie, jeśli uda im się skończyć pracę szybciej. Chcemy dotrzymać terminów, nie przekroczyć budżetu oraz zapewnić, że uda nam się otworzyć salę plenarną na belgijskie obchody jubileuszu i zakończyć całą budowę w 2031 roku. End the construction for 2031.
Szczyt Europy. W tej rozmowie z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego tak trochę no też ironicznie, zresztą cały odcinek tak trochę ironicznie o tej Brukseli mówimy, no ale ma to pewne swoje podstawy w tym, jak to miasto funkcjonuje, jak skonstruowana jest także władza w tym mieście. No bo dodajmy tylko, że to nie jest jedna prosta konstrukcja z burmistrzem, z prezydentem na szczycie. Tu jest 6 nakładających się poziomów. Jest ten poziom federalny, regionalny, wspólnotowy, 3 komisje językowe i wreszcie są gminy. jest także Parlament Regionu Stołecznego Brukseli, który ma 89 posłów. Są ci francuskojęzyczni, są ci flamandowie niderlandzkojęzyczni. Jest ta Komisja Wspólnoty Francuskiej, Komisja Wspólnoty Flamandzkiej, Komisja Wspólna, więc tu rzeczywiście trudno znaleźć jedną osobę odpowiedzialną.
Czyli nie dziwi, że podejmowanie decyzji w tak złożonej konstrukcji, jaką jest Bruksela, jest po prostu bardzo utrudnione. Po prostu trudno pogodzić społeczności po dwóch stronach granicy językowej.
O tę polityczną kulturę, kulturę samorządową także, pytam Jana Szczodrowskiego, pracownika Komisji Europejskiej, ale także lokalnego działacza związanego także z tym lokalnym, gminnym samorządem.
Szczyt Europy.
Jakie są twoje doświadczenia z tą samorządową Brukselą? Kto tutaj rozdaje karty?
Myślę, że najbardziej trafnym spostrzeżeniem byłoby powiedzenie, że wszyscy i nikt. Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami, że nie ma jednego aktora, którego można by zidentyfikować jako tego, który jest odpowiedzialny. Jest oczywiście figura ministre président, czyli burmistrza Brukseli, czyli regionu brukselskiego, ale powiem szczerze, to jest tak naprawdę nominalna rola. Możliwość jego samodzielnego działania jest dość mocno ograniczona, bo on zależy od wszystkich innych pozostałych warstw złożonej architektury instytucjonalnej miasta.
No kiedy jesteśmy w Polsce, no to wiadomo, że jak zalało gdzieś ulicę, jak gdzieś był wypadek, jak gdzieś jest jakiś wyciek, no to wiadomo, kto odpowiada. Jest ten prezydent miasta, burmistrz, wiadomo, kogo można za to krytykować. Na kogo krytykują Belgowie tak naprawdę? Ja tu widzę, że jest, nazywają ten układ także w Brukseli taką lasagną instytucjonalną, tych kilka szczebli, które po prostu powodują, że właściwie do kogo można mieć pretensje za to, że na Szumanie nie zbudowano daszka albo gdzieś na drodze są dziury.
Na każdym z tych szczebli władzy zazwyczaj rządzi ktoś inny albo w innym układzie, bo w innej koalicji. I myślę, że możesz sobie po prostu wybrać, jak coś się wydarzy i będzie naprawdę duży problem. Ludzie będą w zależności od swoich preferencji politycznych obwiniać albo właśnie tego ministre-président brukselskiego, albo burmistrza ich gminy, albo powiedzą, że ten temat wymaga uzgodnienia między dwoma burmistrzami gminy, bo akurat ulica zalana znajdowała się na granicy dwóch gmin i to z powodu blokowania przez tego drugiego burmistrza ze złej gminy będzie mogła być obwiniona. Ale tak naprawdę, myślę, że realnie, myślę, że jednak gmina, czyli ta najbardziej lokalna jednostka, 19 gmin brukselskich, no ona jest mimo wszystko ludziom najbliższa. Nie? I jeżeli coś się pojawia, problem, nawet jeżeli gmina nie jest w tej dziedzinie kompetentna, to gmina będzie takim pierwszym interlokutorem, do którego przeciętny mieszkaniec pójdzie i się poskarży. I teraz ta gmina też będzie, w zależności od tego, czy będzie miała właśnie swoją kompetencję, czy nie, ona będzie też potem takim rzecznikiem, tak? Czyli ona będzie mogła to ewentualnie eskalować do regionu albo wręcz do władz federalnych, bo to są właśnie te wszystkie poszczególne elementy tej lasagne, które wchodzą w grę.
Może też dobrze pokazuje to ten brak odpowiedzialności, czy też brak potrzeby takich władz, ten rekord, 615 dni bez rządu tego lokalnego. Mówisz o tym minister prezydent, ten Boris Diles, który teraz jest tym oficjalnym prezydentem, burmistrzem Brukseli od lutego 2026 roku. No ale to jednak niemal 2 lata po wyborach nie udało się w ogóle zbudować takiej koalicji. Teraz ta koalicja, z tego co widzę, ma aż 7 partii, więc rzeczywiście jakoś rozproszona ta odpowiedzialność, no ale też skoro udało się 2 lata bez tego prezydenta, bez tych władz, bez tego burmistrza w mieście funkcjonować, no to rzeczywiście gdzieś chyba na innym poziomie to zarządzanie się odbywa.
Nie było żadnej decyzji co do linii politycznej, ale to gra się dalej toczyła, tak? Dalej były wydatki, dalej była kontynuacja jakaś tam tych polityk, które wcześniej były, no ale z drugiej strony wiadomo, że wiesz, w momencie, kiedy jest właśnie takie nawarstwienie władzy, zawsze będzie tak, że ktoś będzie komuś chciał pokazać, że nie jest potrzebny. Nie? Więc pytanie właśnie, czy kura, czy jajko, czy to bardziej pokazuje, że właśnie może by potrzeba bardziej centralnego, silnego skupiska władzy na tym poziomie regionalnym.
No ale z twoich doświadczeń też z tej działalności lokalnej, takiej samorządowej, To funkcjonuje? To działa w Brukseli? Czy ktoś ma z tym problem? Czy każdy się do tego przyzwyczaił, że tak po prostu w tym mieście trzeba operować?
To powoduje olbrzymie opóźnienia, olbrzymie rozmycie odpowiedzialności, ale też kulturę kompromisu, która jest czymś, myślę, co jest nam trochę mniej znane w Polsce.
Czy to jest też tak, że inna jest ta kultura polityczna z racji także doświadczenia polskiego, belgijskiego królestwa, które niedługo będzie miało 200 lat, że bardziej jest poczucie, że ta dziura w drodze to jednak jest nasza i my za nią odpowiadamy na tym poziomie lokalnym, a nie tam właśnie czyjaś i zawsze znajdziemy jakiegoś winnego prezydenta miasta, że to oni są winni, a jednak w Belgii bardziej my, nasze, lokalne?
Oj, ja bym tego tak nie odbierał. To jest zawsze czyjaś inna kompetencja. Nikt do końca nie wie, kto jest kompetentny i potem jest gra na zasadzie obwiniania się, bo tamten zablokował, albo tamten powinien był zadziałać, albo nawet jak ja mogłem zadziałać, to tamten mi nie dał pieniędzy, albo ja mówiłem 20 lat temu, że jeżeli zrobimy to, to to spowoduje to, a wtedy akurat socjaliści powiedzieli nie i my dzisiaj mówimy tak. To są moim zdaniem bardziej właśnie takie, wiesz, na zasadzie rozmycia i powiedzenia, że ktoś inny jest za to odpowiedzialny. Oczywiście to nie przeszkadza w rozwiązywaniu tych problemów. One ostatecznie są rozwiązywane, ale jest to bardzo, bardzo długi, żmudny proces. Te młyny mielą bardzo długo.
Tak chciałem optymistycznie znaleźć coś innego niż to takie narzekanie, które dzisiaj głównie w odcinku nas się przebija, gdy o tych remontach, rozkopanych ulicach i wiecznych dziurach, naprawach mówimy. No ale też mówiłeś, są pewne plusy i optymistycznie też można spojrzeć, że jednak coś w tym mieście pozytywnego się dzieje.
To jest paradoks belgijski, to nawet sami Belgowie to zauważają, że pomimo tego, pomimo tych olbrzymich trudności i tego rozmycia tych kompetencji, jak się spojrzy obiektywnie na Brukselę, też w troszeczkę szerszej perspektywie, powiedzmy 20-30 lat, to na pewno to miasto się zmienia i idzie w lepszym kierunku. Jest właśnie też za sprawą regionu, ale myślę, że też na poziomie federalnym. Byli w historii Brukseli ostatnich 20 lat ludzie z jakąś tam wizją i pomimo tego paraliżu instytucjonalnego, w jakąś tam drogą kompromisu i małych kroczków udało się pewne rzeczy zmienić. Na przykład potężne zmiany w dziedzinie mobilności, nie? Budowa ścieżek rowerowych, bezpieczeństwo infrastruktury, ogólna poprawa poziomu jakości życia, myślę, że ona jest zauważalna. Ta właśnie reforma, mówiąc szeroko, mobilności alternatywnej, nie da się nie zauważyć tych szerokich, prawie że dwupasmowych ścieżek. Wiesz, jeszcze 10 lat temu jazda to właściwie po albo cieniutkim chodniku, albo czteropasmową ulicą razem z ciężarówkami. Także ja myślę, że można patrzeć optymistycznie w przyszłość. Jest parę bolączek, które Bruksela ciągle nie rozwiązała i jedną z nich jest na pewno czystość publiczna i to jest to, co najbardziej widać niestety, bo to...
Śmieci na ulicach.
Śmieci na ulicach, ale to jest, wiesz, to znowuż jest temat rzeka, lat uzgodnień między gminami, regionem. Jest bardzo dużo tematów, które się na to nakładają, ale być może z odrobiną gości i właśnie znowuż jakichś polityków z wizją pozwoli, że za te 5 czy 10 lat będziemy mogli powiedzieć, że tu znów coś się udało. Nie?
No te śmieci na ulicach możemy na tym na moment tylko się zatrzymać, bo to jest takie hasło, które często się pojawia, jak ktoś do Brukseli przyjedzie i Unii Europejskiej nie lubi, to podaję jako przykład, a tam w Brukseli to na ulicach i tak leżą śmieci. No leżą, dlatego że tu inaczej niż w Polsce raczej nie ma takich publicznych śmietników. Śmieci wystawia się w określonych dniach przed drzwi, przed domy. Przyjeżdża śmieciarka i zbiera w określonych godzinach określony rodzaj worków na śmieci. No ale jeśli nie zdąży zebrać, albo jeśli w tym czasie ten worek pęknie, to te śmieci leżą na ulicach.
To też wynika, wiesz, z tej prostej przyczyny, jak Bruksela jest zbudowana. To jest w większości szalenie gęsta, bardzo, bardzo intensywnie zabudowana tkanka miejska i właściwie nie ma alternatywy prawdopodobnie w tych takich najbardziej miejskich dzielnicach w centrum miasta dla tego systemu zbierania z workami. Jeżeli wydarzy się coś, czy strajk, czy ulewa, czy zwierzęta i te śmieci zostaną rozniesione, to potem też nie do końca wiadomo, tak, kto to posprząta. Czy to będzie na jednej ulicy za rogiem, to będzie kompetencja regionalna, bo to będzie duża arteria, która należy do regionu. A jeżeli będzie to na ulicy po drugiej stronie, to będzie akurat kompetencja gminna. Jeżeli ktoś umieści śmieci w worku, który jest biały, czyli tym, którym należy go wywieźć, ale w zły dzień, to na to odpowiedź będzie musiał znaleźć region, tak? Czy region będzie musiał ewentualnie na przykład ukarać taką osobę za to, że ten worek wystawiła w niewłaściwym momencie, ale jeżeli ktoś wystawi po prostu w zwykłym worku, takim, wiesz, reklamówce ze sklepu śmieci, no to region powie, ale to już nie są nasze śmieci, tylko to są śmieci gminne i wtedy gmina musi zacząć działać. Tak? Każda gmina będzie miała swoją politykę, czy będzie bardziej, czy mniej tolerancyjna, czy będzie zbierała tego rodzaju śmieci, czy ich nie będzie zbierała. To się będzie na siebie nakładało i znowuż będą pytania, kto jest za co odpowiedzialny.
Szczyt Europy.
To była rozmowa z Janem Szczodrowskim, nie tylko pracownikiem unijnych instytucji, ale także działaczem lokalnym w Brukseli. Tam pojawia się wątek śmieci. To jest wątek na cały odcinek osobny, ale wątek, z którym ty też miałaś chyba kiedyś problem w Brukseli.
Kwestia drażliwa, tak. Kwestia drażliwa jest pewien problem. Wyznaczone są dni, kiedy można, zwłaszcza jak się mieszka w kamienicy, wynieść śmieci przed drzwi i wtedy wieczorem zawsze zostają zbierane. No tylko problem, że jeżeli u mnie śmieci zbiera się we wtorki, a ja wyjeżdżam na przykład w poniedziałek, no to zdarzyło mi się tak zostawić te śmieci, no bo przecież nie zostawię na 3 tygodnie, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, śmieci w domu, no i dostałam mandat. Ale gorzej jak są strefy... Duży, 60 euro. Jak na worek śmieci przed domem, duży. Natomiast problem też jest z tymi śmieciami taki, że jak strajkują służby różnego rodzaju, to te śmieci się tak przez tydzień walają po tych ulicach brukselskich, w zależności od gminy, w różne dni, bo w różne dni są zawierane.
A strajki w Brukseli to też jest temat na osobny odcinek. Jeden remont, o którym chciałbym wspomnieć, myślę, że on podsumowuje idealnie to właśnie miasto i to podejście także do różnego rodzaju konstrukcji, no to jest remont Pałacu Sprawiedliwości. Monumentalna także budowa, która w wielu miejscach tworzy taki, jak to się nazywa, skyline, taką horyzont miejski, taki ładny, jak to się nazywa po polsku, charakterystyczna zabudowa. W każdym razie Pałac Sprawiedliwości. Przychodzi remont już od niemal 40 lat. Właściwie rusztowania postawiono w 1984 roku, ale firma, która miała wykonać ten remont, zbankrutowała. Więc te rusztowania stały właściwie nieużywane przez dekady. No i dopiero w marcu 2021 roku sekretarz stanu odpowiedzialny za takie prace ogłosił start prac remontowych. Tylko uwaga, nie prac polegających na remoncie Pałacu Sprawiedliwości, ale remont rusztowania, które w tym czasie zdążyło się zestarzeć. Więc aby można było rozpocząć pracę nad fasadą i jej restauracją, należy najpierw wyremontować rusztowania. To więc historia, która domyka nasz dzisiejszy odcinek, opowiadając o tym, jak to w Brukseli przeprowadzane są wieczne remonty. No teraz podobno znalazły się w końcu pieniądze, aby rzeczywiście Pałac Sprawiedliwości wyremontować, więc i te rusztowania się przydadzą, aby rzeczywiście można było pracę dokończyć. Choć ja nie pamiętam tego pałacu oczywiście bez rusztowań i ten widok miasta już rusztowania także wpisane są chyba na stałe.
Są pokolenia Belgów, którzy nie znają innego Pałacu Sprawiedliwości, a na pewno ci rodzeni na przykład w latach 90. nie znają innego Pałacu Sprawiedliwości, jak tylko tego z rusztowaniami. Mówisz o pieniądzach, drastycznie wzrosły koszty, ale teraz mówi się, że ponad 600 milionów euro i zostały zabezpieczone te pieniądze na remont Pałacu Sprawiedliwości. To nie jest przypadkowa budowla, powiedziałeś monumentalna, rzeczywiście olbrzymia. Nią się zachwycał w czasie wojny, notabene. Adolf Hitler nawet wysyłał tutaj jednego ze swoich architektów, żeby się przyjrzał temu i żeby jakąś myśl zaczerpnął z tej budowy. Kiedy budowa Pałacu Sprawiedliwości była ukończona w 1883 roku, no to wtedy to był największy budynek w Europie, żeby państwu pokazać skalę. Ponoć ta powierzchnia...
Na świecie nawet, wiesz?
Na świecie nawet, no
świecie.
Widzisz.
Większa od Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
Jest, bo 26 tysięcy metrów kwadratowych. Jeśli doliczyć parkingi, to całkowita użytkowa powierzchnia to jest ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych. Mniej więcej, jeśli to rozłożyć na piłkarskie boiska, skoro mamy mundial, to 3,5 mniej więcej takich boisk piłkarskich. To jest Pałac Sprawiedliwości. A ty mówiłeś o takich liniach jeszcze na początek w kontekście Pałacu Sprawiedliwości, bo jest jeszcze inna linia. Wiesz, że on jest w prostej linii z Pałacem Królewskim, z Parlamentem Federalnym, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
I tu też podobnie jak w przypadku Parlamentu Europejskiego, taki termin zakończenia tych prac, gdy już mają zniknąć rusztowania przy Pałacu Sprawiedliwości, gdy ma pojawić się piękna, nowa, odnowiona fasada, to jest właśnie rok 2030, to 200-lecie państwa belgijskiego. Spiętrzenie terminów tutaj też powoduje, że z pewnym z dystansem podchodziłbym do tego, gdy Belgia, Bruksela ogłasza termin zakończenia pewnego remontu.
A ten odcinek to też koniec pewnego naszego etapu, to ostatni odcinek przed wakacjami.
Ale zapewniamy, że powrócimy już za kilka tygodni z nową energią i nowymi siłami. Myślę, że pod koniec sierpnia mogą Państwo spodziewać się następnego odcinka podcastu Szczyt Europy.
A do tego czasu Państwo mogą sobie odsłuchać wcześniejsze odcinki, jeżeli mają Państwo jakieś zaległości, albo też odwiedzić Brukselę. Nie chcieliśmy zniechęcić Państwa do przyjazdu, bo dzielnica europejska to nie cała Bruksela, bo są inne piękne miejsca, Wielki Plac, Grand Place, który w zasadzie taki wielki nie jest. No, piękne kamienice, stylowa, dostojna Bruksela, dużo do zwiedzania. Oczywiście Państwa zapraszamy.
Słyszą Państwo, jak zachęca Beata do przyjazdu, że nawet Grand Place nie jest taki wielki. Proszę przyjechać, sprawdzić na własne oczy i ten plac, patelnie przed instytucjami Unii Europejskiej. Kilka tygodni na to w okresie wakacyjnym to idealny moment, aby Brukselę odwiedzić.
A dziś to już wszystko. Żegnają się z Państwem Maciej Sokołowski
i Beata Płomecka.
To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.